Tym tematem od kilku miesięcy żyje opinia publiczna w całym kraju. W Puszczy Białowieskiej trwa wycinka drzew zaatakowanych przez kornika. Leśnicy tłumaczą, że tylko tak można zapobiec obumieraniu zarażonych świerków. Z tymi działaniami nie zgadzają się ekolodzy, którzy założyli obóz dla puszczy i od kilku miesięcy blokują pracę przy wycince drzew. Po wakacjach na antenę Polskiego Radia Białystok, a także na Facebooka wraca wersja lokalna, a w niej o tym, kiedy powstał problem z kornikiem w puszczy, na czym polega spór i jak odbiera to lokalna społeczność. Zapraszam, Adam Janczewski. A państwa i moimi gośćmi są Sławomir Droń, przedsiębiorca z Białowieży. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Jarosław Krawczyk, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
Dzień dobry.
Albert Litwinowicz, były wójt Białowieży, mieszkaniec Białowieży.
Witam, dzień dobry.
I przez telefon łączymy się z Adamem Bohdanem z Fundacji Dzika Polska i z obozu dla puszczy. Dzień dobry. Jesteśmy na antenie Polskiego Radia Białystok. Część debaty można też śledzić na naszym radiowym Facebooku. Na początek pytanie do pana Adama Bohdana. Dlaczego nie udało się do nas dotrzeć pana? Mamy chyba problem, nie słyszymy na antenie pana Adama Bohdana. Może do tego tematu i do niego wrócimy jeszcze. Sprawa wycinki drzew trwa już kilka dobrych miesięcy, o ile nie lat. Jest dość złożona i wielowątkowa. Także wiele osób może nie pamiętać, skąd wziął się problem, od kiedy wziął się problem kornika w Puszczy Białowieskiej. Kiedy w ogóle zaczęła się obecna gradacja kornika?
Obecna gradacja kilka lat temu, ale generalnie kornik był zawsze. Tam, gdzie są świerki, tam jest kornik. Nie było też naszym nigdy celem, żeby tego kornika w ogóle zlikwidować w Puszczy Białowieskiej, tylko rozrzedzić jego populację. Ale dopóki nie pojawił się ten moment, że trzeba było ograniczyć cięcia...
Tylko tak na marginesie do pana Adama Bohdana. Już słyszymy się na antenie, także jest w porządku. Proszę.
Czyli co, ja kontynuuję, tak, czy posłuchamy pana Adama? No krótko mówiąc, tam, gdzie rosną świerki, tam jest kornik, tylko zawsze ten kornik był w czas zwalczany. Jeśli ten kornik się pojawiał, to trzeba było usuwać drzewa świeżo zasiedlone przez kornika po to, żeby kornik z tych świeżo zasiedlonych drzew nie zarażał kolejnych. No, to na tym polegała walka, ale w którymś momencie, zdaje się w 2011 czy w 2012 roku, nadleśnictwo Białowieża doszło do takiego momentu, że usunęło wszystkie drzewa, które mogło usunąć w ciągu 10 lat, a to spowodowało, że w kolejnych latach te drzewa nie były usuwane świeżo zasiedlane przez kornika. No i doprowadziło to do takiej skali gradacji.
W 2012 roku zmniejszono też limit dozwolonej wycinki drzew.
Nie tyle zmniejszono, co po prostu jakby dotarto do tego momentu, kiedy już więcej nie można.
Został wyczerpany ten limit. Wyczerpany.
Nie zmniejszono, tylko został wyczerpany.
Panie Adamie, wracamy do pana. Proszę jeszcze raz.
Dzień dobry, bardzo przepraszam, że nie udało mi się dotrzeć do Białegostoku, ale tak jak mówiłem, jestem po kilku nieprzespanych nocach. Każdego dnia próbujemy powstrzymać tą nielegalną wycinkę. I musimy też się stawiać regularnie na komisariacie, jesteśmy przesłuchiwani, mamy też masę mediów za granicę, także naprawdę jest bardzo trudno wygospodarować parę godzin na tym przyjazd do Białegostoku.
Panie Adamie, proszę w takim razie powiedzieć, kiedy sprawą puszczy zainteresowali się ekolodzy, aktywiści i kiedy pojawiliście się w puszczy?
Ja osobiście w Puszczy Białowieskiej działam od 2007-2008 roku i pierwszym takim moim działaniem, czy też efektem działań było powstrzymanie wycinki w rezerwatach przyrody, gdyż rezerwaty przyrody nie po to zostały utworzone, żeby pozyskiwać z nich drewno. Udało mi się to pozyskanie drewna powstrzymać w latach 2008-2009. To były głównie świerki zainfekowane kornikiem, ale nie tylko. I w latach następnych też informowaliśmy ministrów o innych niepokojących wydarzeniach w puszczy, o nieprzestrzeganiu prawa. I to poskutkowało właśnie między innymi ochroną drzew ustanów ponad 100 lat, ale również obniżaniem limitów cięć. W ostatnich latach informujemy Komisję Europejską o tym, co się dzieje, współpracujemy z UNESCO.
O tym jeszcze, panie Adamie, będziemy rozmawiać. Lokalna społeczność o Puszczy Białowieskiej, o problemie kornika w Puszczy Białowieskiej dowiedziała się kiedy? Od kiedy jest ten problem na miejscu?
Ja od kiedy mieszkam w Puszczy Białowieskiej, w Białowieży.
Albert Litwinowicz.
Zawsze ten problem był. Tylko do pewnego momentu nie był to problem, który na taką skalę wszystkich zajmował. Do czasu, kiedy właśnie tutaj, jak mój przedmówca powiedział, zaczął działać w Puszczy Białowieskiej, takiego problemu praktycznie nie było, bo leśnicy zawsze na czas zdążyli z reakcją.
Panie Adamie, chce coś pan dodać od siebie?
Jak rozumiem, pan Albert próbuje obarczyć mnie winą, tak, za to, że ta gradacja rozrosła się do takiej skali, ale to no to jest hipoteza taka bardzo mało wiarygodna, ponieważ te drzewa z kornikiem były w Parku Narodowym, były w rezerwatach i to, że powstrzymałem pozyskanie drewna z rezerwatów przyrody, no nie miało aż takiego skutku. Ale skoro rozmawiamy już o korniku, to no, o tej gradacji, tak, to trzeba pamiętać o tym, że to nie jest proces, który powinien być postrzegany negatywnie. Pamiętajmy, że ponad połowa powierzchni Puszczy Białowieskiej to są drzewostany żyzne, grądowe, inaczej lasowe, które powinny być zdominowane przez drzewa liściaste. Tymczasem w tych miejscach właśnie rośnie świerk i kornik właśnie przebudowuje te drzewostany do takiego stanu pożądanego. Mhm. Także to jest coś, co powinni robić też ewentualnie leśnicy, ale mamy do wyboru albo wycinać te drzewa harwesterami, dokonując ogromnych zniszczeń, albo możemy też obserwować, jak to robi przyroda.
Jarosław Krawczyk już tutaj...
Tak. Dzień dobry, panie Adamie. Ja jeszcze chciałem odnieść się właśnie do tego problemu kornika drukarza. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej w swojej wypowiedzi, kornik drukarz nie jest problemem, ale jego skala, masowy pojaw tego owada, który zagraża, no, możemy powiedzieć, całemu gatunkowi w Puszczy Białowieskiej. Świerk ginie. Te kilkanaście procent powierzchni uszkodzonej, zabitej przez kornika drukarza, no to już coś znaczy. Nie możemy po prostu obok tego tak sobie po prostu przejść.
Jarosław Krawczyk jeszcze, wspomniał już, że...
Chciałem nawiązać do tej nielegalnej wycinki w Puszczy Białowieskiej. Leśnicy pracują zgodnie z prawem. Nie łamiemy żadnych praw. Usuwamy drzewa, w tej chwili usuwamy drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu publicznemu.
Jarosław Krawczyk wspomniał, że to nie pierwsza gradacja kornika w historii. To miało miejsce wielokrotnie. Jak wcześniej radzono sobie z tym problemem?
Po prostu drzewa były w czas usuwane. Wtedy, kiedy jeszcze kornik nie wyleciał z drzew, nie zasiedlił nowych żywych świerków, wtedy drzewa były wycinane i usuwane z lasu, po to, żeby kornik nie zasiedlił kolejnych żywych drzew.
To usuwanie harwesterami
Sławomir
wcześniej nigdy nie było przeprowadzane w Puszczy Białowieskiej. To jest dramat dla Puszczy Białowieskiej. To nie jest las hodowlany, to nie jest plantacja. Jeżeli byśmy mieli plantację, wtedy byśmy postępowali tak, jak pan postępuje. Jednak to jest las o charakterze naturalnym, pierwotnym, jedyny na niżu europejskim. To jest niesamowite. Inne kraje wszystkie zazdroszczą nam tego skarbu, jaki mamy, przyrodniczego, a my zachowujemy się tak jak na plantacji, inaczej postępujemy na plantacji leśnej, a inaczej postępujemy w lesie naturalnym, w puszczy o charakterze pierwotnym, która jest niesamowita. Siła tej puszczy polega na bioróżnorodności, która jest niesamowita, której nie można porównać z żadnym innym lasem. To jest prawdziwa puszcza. I tutaj dopuszczenie harwesterów, które wycinają kilka hektarów lasu w kosmos, jest po prostu barbarzyństwem. I my ludzie, którzy tu mieszkamy na tym miejscu, sprzeciwiamy się temu dramatycznie. Nie wszyscy, jak media niektóre chcą przedstawić, wszyscy witamy ministra Szyszkę z chlebem i solą. Oczywiście jesteśmy gościnni, każdego witamy bardzo fajnie, ale to co teraz dzieje się w Puszczy Białowieskiej, skala wycinki jest nie do zaakceptowania nawet przez samych leśników i ludzi, którzy mają z nauką cokolwiek do czynienia, bo to nie jest plantacja, to jest zupełnie inna sprawa, zupełnie inne miary przyjmujemy na plantacji leśnej, a zupełnie inną skalę przyjmujemy w lesie naturalnym, pierwotnym, który jest niesamowity. Ten skarb, to nie chodzi tylko o drzewa, to chodzi o cały system, ekosystem, to chodzi o grzyby, których nigdzie nie ma na martwym drewnie, które rosną. To podpieranie się publicznym bezpieczeństwem jest bezpodstawne, bo ministerstwo wysłało do nas odpowiedź, że nie prowadzi żadnej statystyki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w lesie. Więc jeżeli nie prowadzimy statystyki, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w lesie, jak możemy się na nią powoływać? Chyba coś tu jest nie tak.
Tak, właśnie coś nie tak to jest z tą skalą pozyskania. Proszę zwrócić uwagę, że pozyskuje się tylko na pewnym fragmencie powierzchni nadleśnictwa. Jest to moim zdaniem około 15-20% powierzchni nadleśnictwa. Broń Boże, nie jest wycinane, usuwane drzewa nie są z całej Puszczy Białowieskiej.
Są
tylko
usuwane ponad stuletnie drzewa.
Tak, ale
Które sami leśnicy wyznaczyli jako trzecią strefę UNESCO. Jeżeli leśnicy wyznaczają trzecią strefę UNESCO, na której później dokonują wycinki, to chyba coś jest nie halo.
No dobrze, ale poczekajmy, zróbmy tak. Ja panu nie przerywałem. Proszę pozwolić, aż ja dokończę zdanie. Więc ta skala...
To jest dynamiczna rozmowa. Można mi przerywać, nie ma problemu.
Okej, dobrze. W takim razie skala pozyskania drewna jest bardzo mała. Tak jak wspomniałem, to pozyskanie drewna jest tylko na części powierzchni nadleśnictwa. Czy to będzie Białowieża, czy to będzie Hajnówka. Sam harwester, który pracuje w lesie, ja wróciłem niedawno z wycieczki rowerowej po części Puszczy Białoruskiej i tam widziałem też harwestery pracujące w lesie, więc te harwestery widać, że nie tylko pracują po stronie polskiej, ale także po stronie białoruskiej. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że użycie harwestera tej, moim zdaniem precyzyjnej maszyny, która po prostu na chwilę pojawia się w lesie, usuwa drzewa niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi i wyjeżdża z tej powierzchni. Ta powierzchnia za chwilę zostanie odnowiona. Nie będzie śladu po kilku miesiącach, że
to
tam
znaczy,
w ogóle ktoś...
To znaczy, w jaki sposób zostanie odnowiona? Proszę mi powiedzieć.
Zaraz panu wytłumaczę. Nie
nasadzeniami?
Śladu,
kolejnym morderstwem dla puszczy?
Po kilku miesiącach, że tam w ogóle była jakaś praca. Czy to będą nasadzenia naturalne, w sposób naturalny odnowi się świerk, odnowi się grab, niestety.
Dlaczego niestety?
Inne, no bo dochodzi
dlaczego
do tak
wyróżniamy jedne gatunki lasu?
Do tak zwanego zagrabienia puszczy. A my
co
nie
to
chcemy.
Znaczy? To jest leśne pojęcie nieprzyrodnicze, proszę pana.
My chcemy, żeby puszcza była zagrabiona.
Nie, my chcemy, żeby puszcza była naturalna.
Lipy,
naturalna,
świerki,
żeby puszcza tak była, dalej, a nie tak żeby dalej. Była plantacją.
Wracając do harwestera, maszyna, która pojawia się na chwilę w danym miejscu, usuwa te drzewa w sposób bezpieczny dla osoby, która je wycina i wyjeżdża stamtąd. I to jest wszystko. Po kilku miesiącach nie będzie śladu po tym, że tam w ogóle były jakieś prace.
Strony sporu, strony naszej dyskusji niewątpliwie zgodzą się z jedną kwestią, że Puszcza Białowieska to nasze dziedzictwo. Zgadzamy się z tym wszyscy. Są jednak, jak słyszymy, rozbieżności w postrzeganiu, jak należy ją chronić. Więcej o tym już za chwilę. Najogólniej rzecz ujmując, tutaj jest konflikt. Leśnicy są zwolennikami czynnej ochrony Puszczy Białowieskiej, aktywiści, ekolodzy ochrony biernej.
No tak. Ja bym chciał się odnieść do tego, co powiedział pan Krawczyk, a mianowicie legalności pozyskania oraz intensywności pozyskania. Przypomnę panu rzecznikowi, że obowiązują obecnie w Puszczy Białowieskiej plany urządzania lasu, jak również plany zadań ochronnych oraz dokumenty dotyczące ochrony obiektu UNESCO. I te wszystkie dokumenty mówią o kategorycznej ochronie drzewostanów naturalnych ponad stuletnich. I tymczasem przeanalizowałem właśnie dane z nadleśnictw. Okazuje się, że około połowy pozyskania jest skoncentrowana właśnie w tych drzewostanach ponad stuletnich. To jest podstawa ochrony Puszczy Białowieskiej i najlepszym chyba potwierdzeniem nielegalności tej wycinki jest właśnie proces wszczęty przez Komisję Europejską, który obecnie jest na etapie Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.
Tak, z klauzulą.
Komisja ewidentnie potwierdza, że to jest nielegalnym sprawem, to jest sprzeczne z tymi wymienionymi dokumentami i te dokumenty, co ciekawe, zostały przygotowane przez leśników. Tam są podpisy leśniczych, nadleśniczych, którzy sami się zgodzili na takie zasady, a teraz te zasady naruszają, łamią.
No właśnie, ale wracając do tych dokumentów, które pan wymieniał, tam są takie klauzule, że za wyjątkiem drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, zarówno w tej tymczasowej, w tym tymczasowym postanowieniu Komitetu Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, za wyjątkiem drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu i takie drzewa teraz są usuwane w Puszczy Białowieskiej.
Panie Adamie, jesteście zwolennikami ochrony biernej. Proszę rozwinąć to pojęcie.
Przepraszam, muszę się niestety odnieść do tego, co powiedział pan rzecznik. Sprzedaż drewna nie jest warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa. Przecież teraz w Parku Narodowym, w rezerwatach przyrody też są usuwane drzewa zagrażające bezpieczeństwu, natomiast nie musimy ich sprzedawać. One mogą być pozostawione do naturalnego rozkładu. Sprzedaż drewna nie jest warunkiem.
Tak, rzeczywiście tak jest. Drewno usuwane z rezerwatów przyrody pozostaje w rezerwatach przyrody do naturalnego rozkładu. Natomiast drewno pozyskiwane w innych lasach, w lasach gospodarczych jest po prostu sprzedawane.
Też tutaj pozwolę sobie zauważyć te różne powody przytaczane przez Lasy Państwowe, bo przed chwilą pan rzecznik mówił o tym, że powodem tej wycinki jest kornik, teraz jest mowa o bezpieczeństwie, także te powody są zmieniane w zależności od sytuacji, w jakiej leśnicy się znajdują. W ostatnim czasie jest właśnie mowa o bezpieczeństwie, ponieważ na to właśnie zwrócił uwagę Trybunał w Luksemburgu. ale to są tylko wszystko powody różnego rodzaju, które służą właśnie pozyskaniu drewna i tym aspektom ekonomicznym. Naszym zdaniem tutaj chodzi głównie jednak o pieniądze, o pokazanie, kto tak naprawdę rządzi, kto ma siłę, o taką wręcz przekorę. I zrobienie może nawet na złość tym środowiskom naukowym i ekologicznym.
Jeszcze musimy wziąć pod uwagę to, że to drewno jest bardzo słabej jakości. Nie ma mowy tutaj o jakichkolwiek pieniądzach. Jak nie wiem, czy państwo wiecie, ale wszystkie 3 nadleśnictwa od kilkudziesięciu lat są dotowane. Po to, żeby nadleśnictwa w ogóle funkcjonowały w Puszczy Białowieskiej, od kilkunastu lat przekazywane są środki z Funduszu Leśnego. W 2016 roku to było około 20 milionów złotych po to, żeby nadleśnictwa mogły chronić Puszczę Białowieską. Nie ma mowy o zarobkowaniu.
Co nie zmienia faktu, że to drewno jest sprzedawane. Przecież w ostatnim czasie zablokowaliśmy kilka tirów, które wiozły drewno na południe Polski. To drewno rozchodzi się po całym kraju. Niewielki procent drewna trafia do regionu, do tych przedsiębiorstw lokalnych. Także to drewno jest sprzedawane i to ma charakter ewidentnie ekonomiczny.
Jakie są nakłady pracy w porównaniu do zysków z pozyskania tego drewna?
Oczywiście nie podam jakichś kwantyfikatorów, jakie są nakłady pracy, ale nakłady pracy są znaczne. Poza tym koszt pozyskania tego drewna, składowania tego drewna, nie wiem, przeniesienia do tak zwanych składnic, skąd ci odbiorcy mogą odbierać, jest znacznie wyższy niż dochody, bo jak już wspomniałem, jest to drewno bardzo słabej jakości.
Nie ma tutaj w ogóle mowy o jakimś, się zamkowujemy,
nie ma
tak?
mowy, nie ma mowy w ogóle o jakimś zysku, dochodzie. Po prostu musimy dokładać do funkcjonowania nadleśnictw w Puszczy.
Czyli robimy wycinkę, chcemy zyskać i mieć pieniądze z tego, ale nie mamy z tego pieniędzy i robimy cały szum i niszczymy dziedzictwo nasze przyrodnicze, które dzięki przypadkowi historycznemu, dzięki polskim królom, dzięki carom i dzięki temu, że w okresie międzywojennym
dzięki
została...
Dzięki prawie 120 lat pracy leśników w Puszczy Białowieskiej.
Tak, leśników różnych, bo pierwsze nadleśnictwa to były nadleśnictwa niemieckie i była niesamowita wycinka lasu i wywózka tego lasu. Oczywiście, że tak, im było mniej, im było mniej tego działania, tym ta puszcza lepiej wyglądała i lepiej było.
Jeśli jest to perełka przyrodnicza, a przez prawie 100 lat pracowali tutaj polscy leśnicy, to ta perełka z czyjejś pracy powstała.
Jeżeli chodzi...
Nie z pracy powstała, tylko ona ma 12 tysięcy lat. O czym pan mówi w ogóle?
W Białowieży nie tylko w nadleśnictwie można kupić drewno. Tak samo Park Narodowy od zawsze drewno sprzedawał. Wystarczy wejść na stronę główną Białowieskiego Parku Narodowego, tam jest oferta sprzedaży drewna. Będąc wójtem, pamiętam wielokrotnie przedstawiciele Parku Narodowego, będąc na sesjach, w tym dyrektorzy, zachęcali mieszkańców do kupna drewna. Podobnie zabiegi jakieś ochronne, czy czynna ochrona przyrody zgodnie z ustawą, tak samo jest dopuszczalna w Parku Narodowym. I gdy jest taka potrzeba, będzie też tam, podejrzewam, prowadzona czynna ochrona.
W odpowiedzi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej resort środowiska napisał, że wstrzymanie wycinki w puszczy spowoduje szkody w środowisku o szacowanej wartości ponad 3 miliardów złotych. Pytanie do Jarosława Krawczyka, o jakie szkody chodzi i na jakiej podstawie są te wyliczenia?
Trzeba by się dopytać konkretnie osoby, które to przygotowywały, ale w ogóle gdyby zaniechać pracy w Puszczy Białowieskiej, gdyby pozwolić na to, że już chociażby sam kornik rozwinie się w sposób niekontrolowany, co zresztą się stało, to już jest sama strata. Fakt istnienia tej dużej skali gradacji kornika w Puszczy Białowieskiej to już jest, są niezaprzeczalne koszty, niepodważalne koszty stratach w ochronie przyrody.
Dokładnie. Jeżeli zwrócimy uwagę, jak beznadziejna sytuacja jest w Parku Narodowym, tak, był pan w rezerwacie ścisłym? Czy tam jest jakaś bioróżnorodność zachwiana? To jest ta perełka. A pan mówi, że tylko dzięki pracy i dzięki temu, że czynną ochronę robimy, Puszcza Białowieska przetrwała.
Chronimy Park Narodowy.
No chrońmy Park Narodowy, chrońmy całą Puszczę Białowieską, bo to jest nasze dziedzictwo na Podlasiu i my nie chcemy, żeby ona wyjechała z nas z Podlasia. My nie jesteśmy bogatym regionem, proszę pana. A pan mówi, że robicie wycinkę, na której nic nie zarabiacie. To po co to robicie? To jest alogiczne. Nie czuje pan tutaj
logiki? A pan nie czuje pan takiej irracjonalności w tym, żeby pozostawić drzewa, które są niebezpieczne
czyli
dla zdrowia?
Czyli w rezerwacie ścisłym irracjonalnie się zachowujemy, tak?
W rezerwacie ścisłym chodzimy po wyznaczonych szlakach, a tutaj możemy chodzić po całym lesie. Tutaj nam nikt nie zabroni
chodzenia po lesie. Autostrady, jakie zrobiliście podczas wycinki i to co narobiły
harwestery,
to jest drama.
Cokolwiek pan teraz porówna, po prostu usuwamy drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu
publicznemu. Nieprawda, usuwacie drzewa, które nie zagrażają i o to chodzi. To nie chodzi tylko
nie rozumiem. Czy pan nie kontaktuje się z osobami, które protestują?
Nie,
one same mówią, że tak, owszem, te drzewa trzeba usunąć, bo one zagrażają bezpieczeństwu
publicznemu. Te, które zagrażają. A widział pan miejsca wycinki, gdzie
mało
są kilkuhektarowe?
Ja widziałem te dokładnie miejsca i wiem, skąd
drzewa są. A ja też byłem i też widziałem. No. To mamy różne oczy. Tylko wie pan co, czas płynie i później niektórzy się będą wstydzili za swoje czyny. Bo czas płynie. My chcemy chronić tą puszczę i nie chcemy pozwolić, żeby ona
pan,
z nas i z Białowieży i z Podlasia naszego wyjechała.
W Puszczy Białowieskiej. Proszę? A pamięta pan straty, które niedawno w sierpniu
Proszę
były
powiedzieć,
na
jaki
Kujawach?
Turysta zginął
nie
w wypadku śmiertelnym w Puszczy Białowieskiej.
I na Pomorzu? Nie pamięta pan wypadku w
Mówimy
lutym,
o Puszczy Białowieskiej dzisiaj, a nie mówimy o Kujawach.
Lutym,
bardzo pana
w tym
przepraszam.
Roku, może w marcu zginął pracownik, który usuwał drzewa martwe, świerki.
Pytanie do Jarosława Krawczyka. Odwróćmy sytuację, załóżmy, że Unia Europejska i ekolodzy nie ingerują w pracę leśników w Puszczy Białowieskiej. Ile czasu w takim wypadku potrwałaby ta wycinka, walka z kornikiem, aby usunąć ten problem?
Tak, tylko proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili nie walczymy z kornikiem, tylko usuwamy drzewa martwe, suche, które już, z których kornik już dawno temu wyleciał. Na tym się teraz koncentrujemy. Gdyby to wszystko, no nie wiem, postarać się uporządkować, to na pewno w pierwszej kolejności trzeba usunąć te drzewa, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, równocześnie usuwać drzewa świeżo zasiedlone przez kornika drukarza. No jest to bardzo duży ogrom pracy. To jest bardzo duża praca. Ile czasu by to trwało? Trudno to ocenić.
Ja pozwolę zwrócić uwagę na sprzeczność komunikatów płynących z Ministerstwa Środowiska i ze strony Lasów Państwowych, bo jeszcze mogę panu przytoczyć kilka pańskich wypowiedzi, kiedy pan mówił, że właśnie głównym celem wycinki jest walka z kornikiem drukarzem, a teraz pan mówi o tym bezpieczeństwie.
Była. W tej chwili usuwamy drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu.
Zmiana taktyki ministerstwa, zmiana taktyki. No, wie pan co, a my zostajemy w tej Białowieży z tą puszczą.
Usuwaliśmy drzewa, które były świeżo zasiedlone przez kornika drukarza. Teraz usuwamy głównie drzewa ze względu na to, że zagrażają bezpieczeństwu publicznemu. Dobrze by było...
Ja pana zapraszam do puszczy i bardzo chętnie panu pokażę takie wycinki, które są oddalone o 100 metrów, o 150 metrów. Jak pan to w takim razie wytłumaczy?
To wszystko, zależy... To wszystko zależy od lokalnych warunków. Być może tak jest i możemy pojechać w takie miejsce, że kilkaset metrów dalej od tej drogi, od której były te drzewa usunięte, był na przykład szlak turystyczny. Ja znam takie miejsca. Nawet, no nie wiem, mogę teraz tutaj siedząc na miejscu, bo akurat tam wczoraj byłem. Szlak turystyczny jest oddalony od drogi, z której są usuwane drzewa ze względu na bezpieczeństwo ludzi. No, kilkadziesiąt metrów. Szlak zielony niedaleko ośrodka Jagiellońskiego.
To ja powiem o bardzo fajnym szlaku, na który wysyłałem swoich turystów, którzy setki przewijają się przez moją wypożyczalnię, na szlak Orlika Krzykliwego. Zapraszam
pamiętam,
pana.
Jak pan mówił w kwietniu, że nie będzie turystów, a teraz słyszę, że przyjeżdżają setki ludzi do pana.
Mówię ogólnie. Rozumiem. Proszę pana, proszę pójść na ten szlak. Ten szlak już nie istnieje. Został zdewastowany po prostu przez harwestery i przez wycinkę. Nie ma tego szlaku. To jest dramat, co tam zostało zrobione. Tam są tak niechlujna wycinka.
Każda droga będzie naprawiona. Każda droga, gdzie pracuje sprzęt mechaniczny, zostanie po pracy naprawiona.
Proszę pana, takie obiecanki to słyszeliśmy wiele razy. Pewne rzeczy w przyrodzie niestety bardzo długo się odbudowują.
Niestety nie są to obiecanki, jest to szczera prawda. Każda droga, gdzie pracuje sprzęt mechaniczny w Lasach Państwowych, zostanie naprawiona.
W okresie lęgowym ptaków, czego nigdy nie miało miejsce w Puszczy Białowieskiej. Gratuluję
nie
takiego,
pracujemy,
takiej
nie
ochrony.
Pracujemy w strefach ochrony ptaków i strefach ochrony zwierząt.
Ale w czasie lęgu ptaków.
Ale
niestety.
Nie są to strefy
nigdy
ochrony.
Czegoś takiego
ale nie są
nie
to
było.
Strefy ochrony.
Panowie, chciałbym zacytować słowa wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego, który powiedział, że Puszcza Białowieska powinna być sanktuarium przyrodniczym, które powinno pozostać nietknięte, ale dodał, że z kornikiem można skutecznie walczyć na dwa sposoby. Wycinając chore drzewa albo pozostawiając to przyrodzie, która także sobie poradzi, ale będzie potrzebowała na to zdecydowanie więcej czasu.
Czyli na dwa sposoby, czyli?
Czyli wycinając... Albo zostawiając, czyli...
Albo zostawiając.
Wychodzi na to, że obie strony mają rację.
My nie walczymy o to, żeby ten las...
przytoczyć wyniki badań prowadzonych przez Instytut Badawczy Leśnictwa w ramach projektu 4Biosense, finansowanego ze środków programu Life Plus i według właśnie wyników tych badań puszcza bardzo doskonale się regeneruje, doskonale sobie radzi pod tymi martwymi świerkami. Okazuje się, że rosną młode drzewa, młode graby, ale również młode dęby, młode świerki. To zależy od siedliska przyrodniczego. Także wcale nie musimy czekać na to odnowienie, czy to na tą regenerację lasu przez kolejne dekady, czy też wieki, jak to mówią niektórzy leśnicy.
Ale czy musimy czekać, skoro
może... Albo od powierzchni badawczych. Ja z kolei znam takie prace profesora Brzezieckiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, który wyraźnie pokazuje, że od kilkudziesięciu lat na tej powierzchni po prostu rosną graby. Inne gatunki są wypierane. Nie ma tam lip, nie ma tam dębów, nie ma tam klonów, po prostu nie ma świerków, po prostu rośnie grab.
Wszystko zależy od uwarunkowań. Wszystko zależy od uwarunkowań glebowych. I tutaj wiadomo, że świerk będzie się wycofywał z puszczy. Co do tego nie ma wątpliwości żadnych. I ta puszcza nigdy nie będzie cały czas taka sama. To, że ta puszcza jest taka cudowna i niesamowita, jest tym brylantem, to nie jest dlatego, że ona zostanie raz na zawsze ze świerkiem w takiej procentowej zawartości.
No tak, chodzi, ale stracimy bioróżnorodność, jeśli ustąpi jakiś gatunek, chodzi o to, że już nie będzie ta bioróżnorodność stuprocentowa, jaka jest teraz. No tak.
Ja przepraszam, ja nie wiem, przypomnieć dwa powody, tak zwane uniwersalne wartości, dla których puszcza została wpisana na listę obiektów światowego dziedzictwa. Te dwa powody to właśnie są procesy przyrodnicze, takie jak gradacja owadów, takie jak właśnie zamieranie drzewostanów, jak regeneracja, ale również bioróżnorodność związana właśnie z martwym drewnem.
Tylko, że tego martwego...
Z wykorzystaniem harwesterów niszczymy te właśnie uniwersalne wartości i ryzykujemy tym, że ta puszcza może być skreślona z listy obiektów. Dewastujemy te właśnie najważniejsze wartości, których nie ma w innych kompleksach właśnie.
Ale nie wiem, panowie, przecież czy to będzie pracował pilarz, co jest tam bardzo niebezpieczne w tym suchym, martwym lesie, czy będzie to pracował przez krótki czas harwester, to i tak, zdaniem z tego, co pan powiedział teraz, to będą tam straty, więc jeśli musimy usuwać drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu publicznemu, niech zrobi to precyzyjnie maszyna. W krótkim czasie przyjedzie, zetnie te suche, martwe świerki i wyjedzie z tego miejsca. Pilarz pracowałby tam znacznie dłużej. Zresztą jeszcze poczekajcie, zwróćcie uwagę na taki moment, że czy w ogóle słyszycie ten harwester, który tam pracuje? Czy jego dźwięk tej głowicy ścinkowej, która gdzieś tam ścina te drzewa, jest w zasadzie niedosłyszalny? A przypomnijcie sobie, gdy pracują pilarze. Przecież nawet ten dźwięk pilarki jest donośny, słychać go z kilkuset metrów.
Tak, oczywiście.
Panie Krawczyku, ja właśnie też biorę udział w patrolach, jeździmy, szukamy tych harwesterów i mogę pana na taki patrol zabrać. Harwester jest słyszalny z odległości 5 do 7 kilometrów, także to, co pan mówi, że to jest...
Nie, metrów.
Przejdzie się pan z nami na te patrole, możemy te harwestery naprawdę z dużą dokładnością wyczalić, zlokalizować z odległości, tak jak powiedziałem, kilku dobrych kilometrów.
Jedno jest pewne, że przeciętny obywatel, przeciętny mieszkaniec Puszczy Białowieskiej, regionu Puszczy Białowieskiej nie ma nic kompletnie z wycinki, a wręcz przeciwnie, mamy straty, które nikt nam nie będzie w stanie, bo my pracujemy na markę Białowieża. Od wielu lat pracujemy na markę, którą mamy w świecie, którą zazdroszczą nam wszystkie regiony i zazdrości nam cały świat. Niesamowita marka i my mamy teraz to demolowane i kto nam zwróci za to?
O lokalnej społeczności za moment powiemy. Lada dzień, na 11 września zaplanowano posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej. Jakich panowie decyzji się spodziewacie i co one mogą oznaczać?
Poczekajmy, zobaczymy, co ten dzień przyniesie.
Tak samo jak czekaliśmy, co powie UNESCO. Wszyscy byliśmy pewni, że UNESCO to na pewno się pomyliło. Komisja Europejska się pomyliła. Teraz Trybunał Sprawiedliwości się pomylił. Czym to jest jakieś kuriozum. Oczywiście nikt nie chce, żeby na Polskę nakładano jakieś kary, ale do czego my dążymy? Jeżeli jest zabezpieczenie nam puszczy na wywózce, a my dalej to robimy, do czego to ma doprowadzić? Gdzie nasz rozum jest? Gdzie nasz rozum?
Albert Litwinowicz, jaka to może być decyzja?
Ja troszkę się dziwię takiej dyskusji, tak stawianie sprawy przez powiedzmy środowisko ekologiczne czy mojego tutaj szanownego przedmówcy, bo to, co się dzieje w tej chwili w puszczy, przecież to jest skutek. To jest skutek działań czy zaniechań, które były kiedyś. I teraz wielkie larum, kiedy trzeba było zabrać głos wtedy, kiedy byli profesorowie, byli naukowcy, byłem świadkiem dyskusji wielu, gdzie część środowiska naukowego ostrzegało przed gradacją. Inni z kolei mówili, że to jest bzdura, że nie będzie żadnej gradacji. A teraz ta gradacja jest. Więc trzeba coś z tym zrobić, po prostu.
Ale te działania nic nie przynoszą, dlatego że to jest siódma gradacja od końca II wojny światowej.
Gdyby zrobiono
siódma
wtedy,
gradacja.
Co mówili również profesorowie, gdyby to zrobiono, to by tego nie było.
Nie,
każda wcześniejsza gradacja była ograniczona.
I następne będą. I nawet
jak podobne działania są za granicą.
Następnych może nie być, bo nie będzie świerka, ale faktycznie wcześniejsze gradacje były ograniczane. Tak jak wspomniałem, chcemy zawsze rozrzedzić populację kornika drukarza. Broń Boże, nie dopuścić do jego wyginięcia, bo tam, gdzie jest świerk, tam będzie kornik drukarza.
Rozrzedzanie populacji kornika to jest jakieś nowe pojęcie w biologii. Nie wiem, od kiedy ono się pojawiło.
No dobrze, chodzi o to, żeby
rezerwat
nie było...
ścisły, to co tam się chodzi dzieje? To, żeby... Jest jakaś tragedia w rezerwacie ścisłym? Jest fantastyczny i piękny.
To Białowieski Park Narodowy. Natomiast my rozmawiamy o tak zwanych lasach gospodarczych, czyli o lasach, które są chronione przez leśników. I tam po prostu nie możemy dopuścić do tego, żeby kornik... Lasy Państwowe są zarządcami lasu, ale my jesteśmy obywatele, opiekujmy się nimi, a nie wycinajcie.
Opieka, a nie wycinka.
Wycinaliśmy drzewa dlatego, żeby usunąć drzewa świeżo zasiedlone przez kornika drukarza, po to, żeby z tych drzew świeżo zasiedlonych kornik nie rozprzestrzenił się na inne zdrowe drzewa, co niestety się stało.
Panie Adamie, Adam Bohdan, postulaty obozu, zatrzymanie wycinki, wycofanie harwesterów, zaprzestanie wycinki w okresie lęgowym ptaków i zniesienie zakazu wstępu do lasu, to są wasze podstawowe postulaty, ale główny postulat brzmi: cała puszcza parkiem narodowym.
Tak, ale to jest taki cel, postulat długofalowy, natomiast te cele, postulaty krótkoterminowe to są te, które pan wymienił, ale w szczególności właśnie domagamy się zaprzestania wycinki w drzewostanach ponad 100-letnich, w tych drzewostanach o charakterze naturalnym, które nie były sadzone ręką człowieka. Przypomnę, że z danych, które zostały nam udostępnione przez Lasy Państwowe, wynika, że około połowa drzew wycinanych to są drzewostany właśnie ponad 100-letnie, drzewostany naturalne o największej wartości, te, które obok właśnie rezerwatów przyrody są najcenniejsze w Puszczy Białowieskiej. I domagamy się zdecydowanego właśnie zaprzestania wycinki tych drzew i wycofania stamtąd harwesterów. I będziemy kontynuowali naszą działalność tak długo, jak to będzie konieczne.
To znaczy decyzje dyrektora generalnego i ministra środowiska są takie, że bez względu na wiek drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu publicznemu, są usuwane.
Niestety.
Adam Bogdan?
Nie z tą decyzją, bo pan ma na myśli zapewne decyzję 51 z marca bodajże, czy z lutego bieżącego roku, pana Tomaszewskiego. Tam jest mowa i o korniku drukarzu, i o drzewach zagrażających. Mowa jest również w tej decyzji o tym, że te prace obejmą swoim zasięgiem wszystkie powierzchnie poza referencyjnymi, rezerwatami przyrody, czyli ogromną część Puszczy Białowieskiej, a nie 15%, tak jak pan mówi, tylko ponad 50%.
Łącznie w trzech nadleśnictwach. Tak, to prawda. Tak, ale mówiąc o 15%, może tego nie dopowiedziałem, ale miałem na myśli nadleśnictwo Białowieża. Faktycznie tak jest, to co pan powiedział, że prace w całej Puszczy Białowieskiej w trzech nadleśnictwach będą mogły być prowadzone na około 50% wszystkich trzech powierzchni nadleśnictw.
Wróćmy do tego, jak społeczność lokalna odbiera sytuację, konflikt w Puszczy Białowieskiej.
No dla nas to jest dramat. Straży leśnej po prostu przewalającej się przez puszczę są jakieś setki osób, które jeżdżą samochodami cały czas po Białowieży. Miejsce, które było enklawą spokoju wszystkiego. Pracują teraz maszyny cały czas. Pracowały w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. To jest jakieś kuriozum. My tą perłę, którą mamy, na tym zarabiamy. 600 osób zatrudnionych w Białowieży w turystyce, 200 przewodników, 2 duże hotele, agrokwatery, które powstają, które są coraz fajniejsze, które zwiększają swoją jakość. To są osoby, które zakładają restauracje, to są Białowieżanie, to są ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj inwestować. To jest perła na Podlasiu, gdzie widać, jak ten biznes się rozwija. To jest coś niesamowitego. I czy my przeszkadzamy komuś swoją działalnością, a tu działa przedsiębiorstwo razem z takie same przedsiębiorstwo jak każdy z nas, bo też jest nastawione na zysk, a zysk to przedsiębiorstwo może mieć tylko z wycinki. Czy my przeszkadzamy, a ono nam zamyka las, nie dopuszcza turystów do stref, gdzie turyści zawsze przyjeżdżali i mogli być, mówiąc o jakimś pseudobezpieczeństwie, gdzie nie było żadnych wypadków w Puszczy Białowieskiej, gdzie można stosować ostrzeżenia dla turystów o wietrze, o wszystkim, tak jak się robi w górach, to tak się zachowuje ktoś na Podlasiu, kto jest współgospodarzem terenu,
jak
to jest dla nas całkowicie niezrozumiałe.
Ja to tak się do tego odnoszę. Szkoda, że to jest taka niefrasobliwość tutaj w tym bezpiecznym miejscu, gdzie w zasadzie nic się nie dzieje, gdzie nie ma tego po prostu tych uwarunkowań przyrody. A co się stanie wtedy, gdy dojdzie do takiego zdarzenia, do takiego wypadku? Czy ktoś powie w ten sam sposób, że dlaczego nikogo tam nie wpuszczono do tego lasu? Dlaczego nie przewidujemy, że może dojść do tragedii? Nie wiem, czy państwo wiecie, ale niedawno, dwa tygodnie temu na terenie nadleśnictwa Hajnówka, doszło do powalenia drzew. Tam padło zostało połamanych ponad 20 tysięcy metrów sześciennych drewna. To jest bardzo dużo. To
a
jest
w Parku Narodowym nic się nie robi i nie ma dramatu,
tak,
nie ma
ale
zagrożenia.
Tam są zupełnie inne warunki korzystania z Białowieskiego Parku Narodowego. Tu jesteśmy w lasach chronionych, w lasach gospodarczych.
I
tam każdy może wejść do środka, do lasu.
Dziesiątki
i za to trzeba będzie
ludzie
po prostu
giną
odpowiadać.
I mamy nie jeździć tą
oczywiście,
drogą.
Oczywiście, że nie giną, ale musimy przewidywać. No w zasadzie dobrze jest, jeśli
straszyć
coś możemy...
Nie
straszyć. Przewidywać, że taka sytuacja może dojść
do skutku. Ja jestem codziennie w lesie i nic mi się
co
dzieje,
będzie wtedy,
pana.
Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji?
Dobrze, Sławomir Droń. Pytanie, jak te prace wpłynęły na ruch turystyczny w tym sezonie, który już się chyba kończy?
Początek sezonu był dramatyczny. Kwiecień, maj, czerwiec były dramatyczne.
Ale
turystów
chyba już tak
było,
nie jest teraz,
turystów było o połowie. Oczywiście, że teraz tak nie jest, dlatego że wielu ludzi przyjeżdża bronić tej puszczy. Chce jeszcze raz zobaczyć puszczę przed tym.
I to są turyści, którzy przyjeżdżają bronić puszczy?
Część ludzi przyjeżdża popatrzeć jeszcze ostatni raz, jak wygląda ta puszcza. Wielu ludzi tak mówi. Przyjeżdżamy zobaczyć przed tą wycinką, bo później nie będzie co oglądać. Wielu ludzi przyjeżdża i po prostu za głowę się łapie, wjeżdżając do lasu, do puszczy jedynej, gdzie mówią, gdzie tam oglądali takie drzewa, tam widzieli tak, ten szlak zamknięty, tam nie można wjechać. To jest jakieś kuriozum. Coś, co mamy, z czego my żyjemy tutaj w Białowieży, z czego funkcjonujemy. Nasz skarb to złoto, to jest turystyka w Puszczy Białowieskiej, a nie wycinka XIX-wieczna.
To
jest XIX-wieczna wycinka,
która była realizowana w nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej przez całe wakacje. Tylko w soboty tych spotkań było 8, bo było 8 sobot lipcowych i sierpniowych. Przez takie rajdy organizowane przez leśników Puszczy Białowieskiej przewinęło się 500 osób. Kilka godzin w ciągu jednego dnia przez całe wakacje.
To co, to 500 dużo osób. Czy mało, bo nie wiem.
No, nie chodzi o to, czy dużo, czy mało, tylko jest to fakt. 500 osób przeszło przez Puszczę Białowieską, dowiadywało się o tym, jak pracują leśnicy, na czym polega ich praca, dowiedzieli się o korniku drukarzu, uczestniczyli w innych spotkaniach, w innych zajęciach w czasie tych rajdów. 500 osób, to jest bardzo dużo.
Albert Litwinowicz.
No to ja, dla porównania pozwolę sobie powiedzieć, że przez obóz La Puszczy przetoczyło się około 600-700 samych tylko aktywistów. Natomiast jeśli weźmiemy, dodamy do tego turystów, którzy właśnie byli zainteresowani tym, co Sławek mówił, zobaczeniem puszczy po raz ostatni oraz zobaczeniem, jak wygląda obóz, to było przynajmniej 5000.
A jeszcze tak się zastanawiam nad tym sformułowaniem. Zobaczenie puszczy po raz ostatni, bo cóż, w październiku już tej puszczy nie będzie?
Uwagi.
Ja wiem, że dla pana to jest śmieszne, ale my tutaj żyjemy i będziemy żyli. Pana nie będzie, pan sobie gdzieś wyjedzie, a my zostajemy tutaj w Białowieży i my o to walczymy, bo to jest nasza ojcowizna i nie pozwolimy, żeby wyjeżdżało jakieś 3 miliardy obliczane, że będzie strat, to proszę te 3 miliardy do Białowieży.
Albert,
a to wyjeżdża z Białowieży,
głos,
z Podlasia
głos lokalnej społeczności.
Nasza rodzina tutaj.
Są tak zamknięte szlaki, niektóre drogi, ale to jest tylko część, ale to przecież też jest skutek tej gradacji. Gdyby nie dopuszczono do gradacji, to nikt nie miałby problemów z przemieszczaniem się po lesie. Przecież na terenie lasów państwowych zasadą jest otwartość. Pieszo, rowerem można chodzić wszędzie, chyba że to jest rezerwat, czy z jakichś tam nagłych względów, tak jak teraz jest zakaz. Skończy się to i będzie można wszędzie się przemieszczać. To na terenie Parku Narodowego z ustawy wynika zakaz. Tam jest z mocy ustawy zakaz, a wyjątkowa sprawa to jest wtedy, gdy dyrektor na mocy swojej decyzji coś udostępni.
Mówimy o rezerwacie ścisłym.
Nie,
bo Park
mówimy
Narodowy.
O całym Parku Narodowym. W ustawie jest wyraźnie napisane, jest, nie pamiętam, który to jest paragraf, ale tam wymienione są głównie zakazy, czego nie wolno. I jest również powiedziane, że nie wolno wchodzić, nie wolno wjeżdżać rowerem, nie można pozyskiwać runa leśnego, kilkanaście zakazów. Na terenie lasów tego nie ma. I to jest troszkę demagogia, mówienie, że tak tak jakby to wyglądało, że tak było zawsze i będzie zawsze. Jest to okres przejściowy. I dziwię się trochę, ale nie wiemy, że ale nie prowadząc wiemy, taki biznes, tak, tego nie dostrzega.
Dostrzegam właśnie i zwróciliśmy się z pismem o harmonogram prac, kiedy, gdzie, jakie szlaki będą otwierane.
Ej, no i
co?
Najbardziej
i jest jakiś harmonogram?
Tego nie wiem.
Nie ma,
ale ja
nie
mówię
ma. To ja mówię, bo nie ma takiego harmonogramu. Mówi się w zależności od pogody, w zależności
mówić o harmonogramie, kiedy cały czas te prace się przerywa i praktycznie nie są prowadzone. Więc jak to?
No bo pan nie prowadzi biznesu w Białowieży, dlatego to jest luzik dla pana. A dla nas to
dla
nie jest luz,
no,
bo my
skoro
z tego żyjemy.
Znowu na pan okej. Okay.
No, no więc, przepraszam, nie? Ale to jest dla nas bardzo ważne,
dla mnie
bo to
bardzo
jest dla
ważny
nas żyć albo nie żyć.
Biznes, bo będąc wójtem i samorządowcem, bardzo mi zależy na rozwoju przedsiębiorczości, jak najbardziej. Z tym, że sama turystyka to niestety nie jest to, co powinno
jest, tylko właśnie
wyłącznie nas
ludzie,
dotyczyć,
którzy...
bo nie wiem, ciebie jeszcze w Białowieży nie było, nie pamiętasz tego.
Byłem
kiedy
zawsze.
Był...
Do dziadka przyjeżdżałem
kiedy
zawsze.
Był zastój w całej branży turystycznej w Polsce, więc hotele zwalniały ludzi, ludzie odchodzili na urlopy bezpłatne, tak było, więc trzeba szukać również innych źródeł utrzymania, nie nagłęc wcale, że jest to jedna z najważniejszych, jak nie najważniejsza
branża dla nas. Ale tak jak pan Janusz
mówi, nas.
Leśnictwo też przynosi deficyt, więc to chyba nie jest właściwy kierunek rozwoju regionu.
Niestety, być może wrócimy do tej dyskusji. Teraz nie starczy już nam czasu, niezależnie od tego, jak zakończy się spór o Puszczę Białowieską. Miejmy nadzieję, że zarówno mieszkańcy Białowieży i Puszczy Białowieskiej, a także turyści wciąż będą mogli cieszyć się pięknem przyrody naszej puszczy. Gośćmi Polskiego Radia Białystok byli Sławomir Droń, przedsiębiorca z Białowieży.
Dziękuję bardzo.
Jarosław Krawczyk, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Albert Litwinowicz, były wójt Białowieży.
Dziękuję za uwagę.
I z Białowieży telefonicznie łączył się z nami Adam Bohdan z Fundacji Dzika Polska i z obozu dla Puszczy.